Tak jak wspomniałem ostatnio, będziemy czytać list do Filipian dalej i rozważać sobie go. I mam podchwytliwe pytanie. Kto zapamiętał trzy główne tematy, o których wspomniałem, że w liście do Filipian są takie trzy główne tematy, które się przejawiają. Ktoś zapamiętał? Tak, żeby w czujności was trzymać. Ale... No to zgadnijcie chociaż. Prosimy o podpowiedź. No jak myślicie?
Poznanie?
To był fragment, ale jak mówiłem ogólnie o liście do Filipian, wiem, że Paweł porusza takie trzy główne tematy. Nie w tym, znaczy w tym fragmencie, który czytaliśmy ostatnio też, ale tak ogólnie. Pierwszym była na J. Nie, jedność. Jedność, takie ogólnie. Było jedność. Paweł mówi dużo o jedności. Drugim była świętość. Jedność i świętość, tak? I trzecim tematem była odpowiedzialność. Jedność, świętość i odpowiedzialność. O, widzę, zapobiegliwi zapisują na wypadek, gdyby znowu było pytanie kiedyś takie. Nie martwcie się, ja wiem, że człowiek jak słucha, to zapamiętuje tam 10% czy 20% tego, co słyszy. Ale to jest ważne. Jedność, świętość i odpowiedzialność. I dzisiaj nie będziemy jakby dalej czytać po kolei tego, co czytaliśmy, ale w związku z tym, że mamy dzisiaj wieczerzę również, to tak wyraźnie czułem, żeby poruszyć właśnie temat trochę inny. Dlatego przeskoczymy do drugiego rozdziału listu do Filipian i będziemy czytać ten znany, myślę, bardzo fragment dotyczący jedności. Tak? Drugi rozdział listu do Filipian i dzisiaj będziemy mówić od 1 do 11 wersetu. Także przeczytam ten fragment. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie i przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Tak, myślę, że bardzo znany fragment, często czytany. I porozmawiajmy sobie dzisiaj o tym. Dlatego mam do was kolejne pytanie. Czy rzeczywiście możecie powiedzieć, że w Chrystusie jest jakaś zachęta, jest wspólnota, pociecha, współczucie i zmiłowanie? Czy rzeczywiście jesteście w stanie zaświadczyć o tym, że w Chrystusie wszystkie te rzeczy są dostępne? I nie jest to jak w szkółce niedzielnej. Znacie ten dowcip po szkółce niedzielnej? I że przychodzi pastor do szkółki niedzielnej i mówi: dzieci, co to jest? Takie rude i z takim długim, puszystym ogonem. No i dzieci milczą, nikt się nie odzywa. I w końcu jedno dziecko podnosi nieśmiało rękę i pastor mówi: no powiedz. A on mówi: pastorze, ja wiem, że Jezus, ale to takie do wiewiórki podobne. I sens dowcipu myślę, że każdy zna, tak? W pewnych miejscach wypada podać pewne odpowiedzi, tak? Na szkółce niedzielnej to jest zawsze Jezus. O co by nie zapytać, czego by nie pokazać, to właściwą odpowiedzią jest Jezus. I myślę, że my czasami w kościele też tak podchodzimy do rzeczy, tak? Jest w Jezusie, no jest. Ale mam nadzieję, że rzeczywiście jeżeli myślimy o tych rzeczach, to myślimy w takich rzeczywiście kategoriach naszego codziennego życia. I w takich kategoriach myślę, że jest to ważne. Czy w Jezusie jest jakaś zachęta? Czy jest pociecha? Czy jest wspólnota? Czy jest współczucie i zmiłowanie? I myślę, że wielu z nas, jeżeli doświadcza relacji z Chrystusem, to wie, że jest. Że rzeczywiście w tej naszej rzeczywistości wokół nas to ciężko znaleźć te rzeczy, tak? Tak na dłuższą metę. Ciężko o ludzi, którzy są tacy zachęcający, pocieszający, którzy mają współczucie i zmiłowanie. Czasami tak, ale na dłuższą metę jest to coś, co musimy odebrać od Boga, żeby było częścią naszego doświadczenia i żebyśmy rzeczywiście, wiecie, my możemy dzielić się tym, czego sami doświadczyliśmy, tak? Myślę, że wielu z nas by się, taką mam nadzieję, z tym utożsamia, że jeżeli czegoś doświadczyłeś, to jesteś w stanie prawdziwie się tym dzielić dalej. Jeżeli czegoś nie doświadczyłeś, no to jest to trudniejsze. Możesz próbować, ale to nigdy nie będzie tak autentyczne, jak coś uzyskane od kogoś, kto doświadczył. I w Chrystusie musimy doświadczyć zachęty, miłości, pociechy, wspólnoty i współczucia i zmiłowania. I po co nam są te rzeczy potrzebne? Potrzebne są do tego, o czym mówi werset drugi. Apostoł zwraca się do swoich słuchaczy i mówi: dopełnijcie mojej radości, dlatego że wcześniej dużo mówi o tym, że cieszy się, że Filipianie są pełni miłości, że uczestniczą w walce o Ewangelię, że współpracują z nim, ale mówi: dopełnijcie mojej radości. Jeszcze czegoś trzeba, żeby ta radość była pełna. I mówi dalej: bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, będąc zgodni i ożywieni jednomyślnością. I tutaj jak się patrzy na grecki tekst, to ciekawe jest, jak powtarzają się pewne rzeczy. On mówi: mając te same myśli, mając tą samą miłość, mając wspólną duszę, czyli tutaj u nas to tłumaczenie mówi: będąc zgodni i mając jeden umysł. Kochani, Paweł mówi do Filipian, że jest to coś, co jest ważne dla chrześcijan, jedność. I kiedy czytamy Nowy Testament, to temat jedności pojawia się bardzo szybko w dziejach apostolskich. Kiedy czytamy Ewangelię, to wszyscy chodzili za Jezusem i Jezus był tym, który gromadził wokół siebie ludzi. Ale kiedy Jezus odszedł, to zaraz na początku dziejów apostolskich czytamy, że oni zgromadzili się, żeby jednomyślnie modlić się. I wiele rzeczy później czytamy, że pierwszy Kościół robił jednomyślnie. I Łukasz, ewangelista, który pisał, używał takiego słowa, które tłumaczy się jako jednomyślność, ale jak rozbić je na takie korzenie słów, z czego to słowo się składa, to ono bardziej brzmi jak mając taką samą pasję. Taką samą pasję, takie same pragnienia. I ta jednomyślność pierwszego kościoła skupiała się wokół tego, że oni mieli podobną pasję, żeby służyć Bogu, żeby doświadczać Boga, żeby być przy Bogu, żeby czekać wspólnie na te obietnice, które Chrystus im dał przed tym, zanim odszedł. Oni mieli wspólną pasję. I to słowo wspólna pasja powtarza się u Łukasza bardzo często. Apostoł Paweł trochę inaczej opisuje tą jedność. To znaczy nie inną jedność, ale on używa bardziej właśnie słów typu takie same. Miejcie taką samą miłość, miejcie takie same myśli. Dużo używa słowa jeden, tak? Miejcie jedno to. Używa takiego przedrostka greckiego, który mówi, że o wspólnie, że róbcie coś wspólnie, róbcie to razem. I w tym wersecie właśnie to słowo takie same, jeden, wspólnie powtarza się kilkakrotnie. Także kochani, celem Kościoła jest jedność. Nie ma co ukrywać. Celem Kościoła jest jedność. I jak myślę sobie o tej jedności i byciu takim razem, to nie wiem jak wam, ale mi nasuwa się taka drobna analogia. Drobna analogia, która może nie jest doskonała, ale jest to coś, w czym również potrzebujemy bardzo wiele wspólnoty, jedności, jednomyślności. To jest małżeństwo, tak? W małżeństwie, jak nie ma jednomyślności, jak nie ma jakiejś wspólnoty, jak nie ma zrozumienia, nie ma wspólnego poszukiwania tych samych celów, to bardzo często kończy się to no, źle. Tak? Małżeństwo jest albo jednością, albo jak w piosence jest napisane, że jeden płacze, a drugi po nim skacze. Tak? Czasami też, tak, też takie małżeństwa mogą być i trwać, ale nie są jednością. Albo kończą się rozpadem, tym, że tej jedności zaczyna brakować nie tylko w tej sferze zrozumienia, ale po prostu ludzie się rozchodzą. I coś takiego podobnego dzieje się też z kościołami. Nie ma co ukrywać. Można powiedzieć, że ten kościół w tym momencie jest po swego rodzaju rozpadzie jednomyślności. Jest po rozpadzie, gdzie różne grupy ludzi z różnych powodów stwierdziły, że nie są w stanie być ze sobą razem i trwać w jedności. I kochani, nie mówię tego po to, żeby tutaj teraz dochodzić, kto był winien, czy kto jest winny i tak dalej. Bo nawet kiedy rozpada się małżeństwo, to nigdy, prawie nigdy nie jest tak, że ktoś ma całą winę na sobie, a ktoś nie jest zupełnie, jest zupełnie niewinny, jest niewinną ofiarą. Tak się może zdarzyć. Nie mówię, że tak się nie zdarza, ale jest to raczej wyjątek niż reguła, tak, która ma miejsce. I myślę, że podobnie jak patrzymy tutaj na siebie, myślę, że musimy sobie też powiedzieć, kochani, że ten Kościół rozszedł się, stracił jedność i też najprawdopodobniej wina czy jakieś jej części są rozłożone po obu stronach, tak? Dlatego, że zabrakło gdzieś tej zachęty, zabrakło tej pociechy miłości, zabrakło wspólnoty ducha, tak? Coś, co jest ważne dla nas jako chrześcijan, to jest wspólnota ducha. To, co ostatecznie może dać nam jedność, to zrozumienie tego, co Bóg chce uczynić z nami, tak? Z naszym kościołem, z naszym miastem, w tym miejscu, gdzie jesteśmy i wokół tego, jeżeli zaczynamy gromadzić się jako ludzie wierzący, to zaczynamy właśnie budować tą ostateczną jedność, mając wspólny jakiś cel. No niestety jako chrześcijanie, a zwłaszcza ewangeliczni chrześcijanie, myślę, że jesteśmy bardzo często winni sami właśnie braku jednomyślności i tego, że dzielimy się, jako ewangeliczni chrześcijanie dzielimy się wszędzie i na wszystkie możliwe sposoby. I myślę, że to każdy zdrowo myślący człowiek, jak popatrzy na ten nasz polski kościół, taki protestancki, ewangeliczny, to jest to widoczne. Kochani, w jednomyślności oczywiście nie chodzi o jednakowość, tak? Nie chodzi o to, żeby być jednakowymi, żeby myśleć dokładnie w taki sam sposób, żeby wyglądać jednakowo, żeby gdzieś tam było wszystko tak samo. To nie jest jednomyślność. Kochani, Boża jednomyślność, czy Boża jedność to jest różnorodność w jedności. Tak? I dlatego my, którzy wierzymy w Trójcę Świętą, bo wierzymy w Trójcę Świętą, mamy przykład tego, czym jest jedność, tak? Jak poznajemy ten dogmat, tak to się ładnie nazywał, Trójcy Świętej, to mówimy, że to jest jeden Bóg, który jest absolutną jednością, a jednocześnie jest w trzech osobach, tak? I teologowie nie umieją dokładnie i nawet nie powinni, czy nie dają rady tego podzielić, ale to jest przykład naszej jedności w różnorodności, tak? Nie jest tylko jedne, ale jest różne. Jest Syn Boży, jest Bóg Ojciec, jest Duch Święty, oni mają różne funkcje, oni mają różne zadania, które między sobą podzielili, ale razem trwają w jedności, trwają w jednym celu, o którym tutaj też czytamy. I czytamy tu o Chrystusie, który dla tego celu, będziemy czytać dalej, poświęcił się aż do śmierci. Także, kochani, jedność może być różnorodnością, a jednocześnie musi być oparta na wspólnocie, na wspólnym celu, na tym, żeby dążyć do tego, co Bóg chce czynić pośród nas i w nas i wokół nas, tak? W naszym mieście. I w tej jedności, tak jak w małżeństwie, jest potrzeba zrozumienia, jest potrzeba czasami przyjęcia siebie nawzajem z naszymi różnicami, z naszymi odmiennościami. My niedawno mieliśmy takie warsztaty w Ełku dla małżeństw, gdzie właśnie była to jedna z takich rzeczy bardzo podkreślanych, że akceptacja pomimo niezrozumienia czasami, tak? Akceptacja pomimo niezrozumienia jest to jeden z takich kluczy do jedności małżeństwa. Tak jak Bóg nas akceptuje, tak? Bóg akceptuje nas z naszymi dziwactwami, nawet grzechami, akceptuje nas z naszymi różnymi rzeczami, które może czasami trudno zaakceptować, a jednak Bóg nas akceptuje w taki sposób i w małżeństwie, żeby ono trwało, też musimy zaakceptować siebie nawzajem, czasami nie rozumiejąc odmienności, czasami mając trudność z zaakceptowaniem, ale jeżeli nie pójdziemy w tym kierunku, to nie dotrzemy się nigdy i nie będziemy tą prawdziwą jednością. Podobnie w Kościele. I kochani, musimy zdawać sobie z tego sprawę, że jedność jest bardzo ważna. I dalej apostoł Paweł wymienia takich dwóch głównych wrogów jedności. Mówi, nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę. I wymienia takie dwie rzeczy, które są bardzo wyraźnymi wrogami jedności, które nie pozwalają ludziom traktować się właśnie w taki sposób właściwy. Po pierwsze, to jest kłótliwość. Apostoł mówi o kłótliwości. Ale nie jest to do końca kłótliwość, tak jak nasze polskie słowo mówi o kłótliwości. Kiedy znowu spojrzy się na greckie słowo, to ono oznacza, było używane, jeżeli ktoś próbował, powiedzmy, objąć jakiś urząd, ale kombinując przy tym, tak? Czyli rozgrywając różne intrygi, tak? Czyli miał, najczęściej dotyczyło to jakichś tam polityków, tak? Czy ludzi, którzy chcieli obejmować urzędy i intrygując w pewnym sensie, czy rozgrywając różne rzeczy, gdzieś tam próbowali osiągnąć swoje cele. To jest to greckie słowo, o którym Paweł mówi tutaj. Żebyście nie czyńcie nic z kłótliwości, czy nie czyńcie nic w takim celu, aby gdzieś tam skłócić ludzi bardziej, to w takim sensie niż innym, po to, żeby osiągnąć swoje własne cele. Ale kłótliwość sprowadza się do tego, że człowiek uważa, że on jest najważniejszy, tak, w tym wszystkim, że jego cele, jego myśli, jego plany są tymi, które są najważniejsze i jest gotów walczyć o to, czy rozgrywać różnych ludzi. Próżna chwała. I próżna chwała to jest kolejna rzecz, która szkodzi jedności, tak? Jeżeli myślimy o sobie, że jesteśmy tymi, którzy są godniejsi od innych, lepsi od innych, ważniejsi od innych, to nigdy nie będziemy w stanie tak naprawdę wykrzesać siebie pociechy, współczucia, zmiłowania czy zachęty, dlatego że zawsze będziemy uważać, że to nam się należy, bo my jesteśmy trochę lepsi niż wszyscy inni wokół nas. Czy kochani, kłótliwość i próżna chwała są takimi wielkimi przeszkodami, które powodują najczęściej to, że tej jedności brakuje pośród nas w Kościele. Niestety Kościół jest miejscem, gdzie często ludzie próbują znaleźć swoją pozycję, swoje miejsce, przeprowadzić jakieś swoje plany i w tym sensie są kłótliwi. Bywa też miejscem, gdzie ludzie myślą o sobie lepiej niż powinni i również niszczą tą jedność. Ale Paweł daje jednocześnie, mówiąc o tych dwóch rzeczach, daje jednocześnie na nie antidotum, tak? Mówiąc dalej, pisze do Filipian i mówi, w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Takie antidotum małe na pychę, tak? Pycha to jest, kiedy my uważamy, że jesteśmy lepsi od innych. Paweł mówi, świadomie podejmijcie taką decyzję, żeby uważać siebie za niższych niż inni. W pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Uważajcie drugiego człowieka jako tego, któremu się może bardziej należy niż mi. I nie jest to łatwe, bo to jest coś, co jest absolutnie wbrew naszej grzesznej naturze, tak? Naszej egoistycznej naturze. Człowiek, kiedy odpadł od Boga, to stał się egoistą i zaczął myśleć o sobie. I bardziej naturalnie przychodzi nam myślenie o sobie samym niż o innych bardzo często. Czasami nawet myślenie o innych tak naprawdę jest myśleniem o sobie, tak? Są częste przypadki, gdzie ludzie realizują się w służeniu innym, ale tak naprawdę bardzo często chodzi o nich samych. Nie zawsze, ja jakby nikogo nie chcę oskarżać w takim sensie, ale czasami coś takiego w nas występuje. Potrafimy się oszukać wręcz, że służymy innym, kiedy tak naprawdę służymy samym sobie. Więc uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Bardzo skomplikowana sprawa, bardzo trudna, zwłaszcza jeśli z kimś się nie lubimy do końca, bo no, nie lubimy się czasami z różnymi ludźmi, tak? W innym miejscu Paweł bardziej realistycznie mówi: znoście jedni drugich w miłości, tak? Znoście jedni drugich. I z niektórymi musimy się znosić. I to jest rzeczywistość i tak bywa, ale znosić się mamy też w miłości, tak? Mamy dbać o to, żeby pośród nas była ta miłość. Ale uważajcie jedni drugich za wyższych. I dalej mówi: niech każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. I znowu jest to antidotum do tej kutliwości, tak? Jak wspomniałem, ta kutliwość może przejawiać się w tym, że chcę załatwić swoje sprawy. Myślę znowu o swoich sprawach. Apostoł mówi: niech każdy baczy nie na to, co jego, lecz na to, co cudze. Czyli innymi słowy mówi: a może spróbuj pomóc komuś załatwić jego sprawy bardziej niż chcesz załatwić swoje sprawy, tak? Pomóż komuś w tym, czego on potrzebuje. Także, kochani, pokora i troska. Takie dwie proste rzeczy, które służą jedności. Pokora, która zwalcza pychę, i troska, która zwalcza właśnie tą kutliwość. Które zwalczone pozwalają nam osiągnąć jednomyślność, która zbudowana jest na tej wspólnocie, zachęcie, pociesze, współczuciu i zmiłowaniu, które mamy w Jezusie Chrystusie. I apostoł Paweł dalej daje taki bardzo wyraźny przykład, tak? Cały kolejny fragment, który mówi o Chrystusie, jest ilustracją do tego, do czego Paweł wzywa. Kochani, Pan Jezus jeszcze, kiedy chodził po ziemi, to bardzo wyraźnie mówił, że uczeń nie musi być ponad mistrza, tak? Uczeń nie musi przerosnąć mistrza i Chrystus nie wymaga od nas więcej, niż sam zaoferował, tak? To znowu, jeżeli czasami ludzie mają to do siebie, że wymagają od innych więcej, niż sami byliby gotowi dać, tak? To jest znowu taka nasza ludzka cecha, ale Bóg nigdy nie wymaga od nas więcej, niż uczynił sam, tak? Chrystus nie wymaga od nas więcej, niż osiągnął sam, niż zrobił sam. I dlatego czytamy dalej, że bądźcie względem siebie takiego usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Tak, czyli Paweł mówi, nie, to nie jest poprzeczka, która jest, ona jest wysoko, ale to nie jest poprzeczka, która jest w chmurach i której nikt inny nie osiągnął, ale Chrystus wyraźnie pokazał nam drogę, który był w postaci Bożej, ale nie upierał się o to, żeby być równym Bogu. Wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, okazawszy się człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Tak, Jezus przeszedł całą tą drogę uniżenia się do w zasadzie granic możliwości, jakie wtedy funkcjonowały. Kiedy ostatnio ja jeżdżę czasami na Syberię i tłumaczymy historie biblijne na różne języki narodów, które tam mieszkają, i tłumaczyliśmy właśnie te historie o zdradzie i ukrzyżowaniu z Ewangelii. I wiecie, kiedy je tłumaczyliśmy, tak bardzo mocno dotknęło mnie, jak bardzo to, co Chrystus przeszedł, było nieludzkie, ale ludzkie, tak? Nieludzkie w sensie straszności tego, co się wydarzyło, a jednocześnie ludzkie, bo ludzie robią takie rzeczy dla siebie nawzajem. Ta zdrada, którą przeżył ze strony ludzi, o których się troszczył, tak? Judasza, o którym wiedział, ale też jego uczniów, którzy rozbiegli się w tym momencie, i Piotra, który się go wyparł, tak? Wręcz w zdrada, gdzie człowiek, który nie uczynił nic, został osądzony przez swój własny naród, tak, jako ten, który jest niebezpieczny, którego trzeba się pozbyć, który nie wniósł nic dobrego, tylko robi coś złego. I no, my czasami jako ludzie, kiedy ktoś gdzieś tam zaniży nasze osiągnięcia, czy w taki sposób nas odnosi się nie tak, jakbyśmy na to, wydaje nam się, zasługiwali, to czujemy się bardzo zranieni, tak? Nie wiem jak wy, ale ja miałem takie momenty w życiu, gdzie wydawało mi się, że włożyłem serce w coś i ktoś przyszedł i powiedział, a to wszystko było nieważne, to wszystko było, czy to zrobiłeś tam, czy dla siebie, czy to nie miało żadnego sensu. I pamiętam to uczucie, które to wzbudza, tak? Takiej właśnie zdrady, poniżenia swego rodzaju, nie wiem, tego, że człowiek wyłożył serce na talerzu, a ktoś to zniszczył. I myślę, że to, co my odczuliśmy, było tylko małą częścią tego, co doświadczał Chrystus w tym momencie, tak? Który wkładał swoje życie, właśnie swoją pozycję jako Boga i to wszystko, co miał najlepsze dla ratunku ludzi, a jednocześnie był traktowany, był zdradzony, był poniżony, i był poniżony aż do śmierci krzyżowej, tak? To jest śmierci, której ciężko nam sobie wyobrazić w dzisiejszych czasach, ale śmierci, którą była śmiercią wstydliwą nie tylko dlatego, że była przeznaczona dla bandytów najgorszego rodu, ale to było wielogodzinne wiszenie nago na słupie, duszenie się, któremu towarzyszyły, mówiąc tak bardziej medycznie, wycieki wszelkiego rodzaju z ciała i tłumem ludzi, który stał i patrzył na to i śmiał się i jakoś tam o tym mówił i naigrywał się z niego, mówiąc o król, patrzcie, co się z nim dzieje. Także my sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić nawet, przypuszczam, tego, czym była śmierć na krzyżu. A jednocześnie jest to obraz, który Chrystus dał nam, tak? Powiedział, że my mamy nieść swój krzyż, my mamy ukrzyżować to swoje ego, to swoje ja, to swoje przekonanie, że ja jestem najważniejszy i najmądrzejszy ze wszystkich, którzy są. Jezus to uczynił. Pokazał nam naprawdę, co to znaczy troszczyć się o innych, tak? On z tego jakby nic nie miał. Zaraz przeczytamy, co Bóg uczynił, ale w pewnym sensie Chrystus miał to wcześniej. Był Bogiem, tak? On pokazał, co to znaczy troszczyć się o innych, pokazał, co to znaczy uważać innych za wyższych od siebie, tak? Przez to, że umarł za nas ludzi, pokazał, że uważa nas za coś wartościowego, tak? Że uważa nas za coś wartościowego, za coś, za co warto umrzeć, za coś, za kogoś, czy kogo warto umrzeć i poświęcić to swoje życie. I wiemy, że kiedy to zrobił, to czytamy dalej, że dlatego Bóg wielce go wywyższył. Dlatego Bóg wielce go wywyższył. Obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano na ziemi, pod ziemią, w niebie, aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Kochani, uniżenie Chrystusa spowodowało Jego wywyższenie, tak? I wiemy, że Biblia jest pełna takich właśnie pozornych sprzeczności, tak? Przez uniżenie przychodzi wywyższenie. I rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na to słowo, o którym Paweł mówi, nie czyńcie nic z kłótliwości. I tą kłótliwość weźmiemy w takim sensie właśnie, że to jest to coś, co robi człowiek po to, aby osiągnąć pewną pozycję. To widzimy, że u Boga wszystko działa wręcz przeciwnie, tak? Chrystus nie zrobił nic z kłótliwości. Nie manipulował, nie kombinował, nie gdzieś tam nie ustawiał tego wszystkiego pod siebie. Po prostu uniżył się w sposób świadomy i ostateczny i robił to z własnej woli, tak? My wiemy, że nawet kiedy już go miano krzyżować, to on mówił, że w zasadzie gdyby ojciec chciał, to wysłałby wiele legionów aniołów, które były w stanie go uratować na każdym etapie tego, co się działo. Także to nie było tak, że on jak już wszedł w to już nie miał wyjścia, tak? Ale na każdym etapie tego, co się działo, w zasadzie mógł zawołać do Boga i Bóg uratowałby go z tego położenia. Natomiast Jezus świadomie tego nie robił. Świadomie tego nie robił, aby właśnie osiągnąć dla nas zbawienie i przez to Bóg go wywyższył. Także kochani, przez nasze uniżenie, przez naszą pokorę, przez naszą troskę, Bóg będzie nas wywyższał, bo tak to działa. Nie ma innej drogi. Jeżeli robimy to sami, nie osiągniemy tego, co chcielibyśmy osiągnąć. Może się wydawać, że okej, przykład Chrystusa to jest dobry przykład, ale to był Chrystus, tak? To był Chrystus, a nie ktoś z nas. Ale myślę, że dlatego apostoł Paweł troszeczkę dalej mówi o ludziach, których on postrzega w taki sposób. W wersetach 20-21, na przykład tego samego rozdziału, Paweł mówi o Tymoteuszu. Mówi o tym, że chciałby go posłać do Filipian i mówi o nim: nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was, bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Wszak wiecie, że on jest wypróbowany, gdyż jak dzieci ojcu, tak on ze mną służył Ewangelii. Także podaję przykład człowieka, który bardziej niż o siebie troszczy się o to, co Jezusa Chrystusa. Tak? Czyli nie jest już to przykład Chrystusa, który jest dobrym przykładem, ale może powodować w nas takie, no tak, Chrystus dał radę, ale gdzież bym ja się miał równać z Chrystusem. Ale apostoł mówi o Tymoteuszu i mówi o nim właśnie w takiej kategorii. Mówi, to jest człowiek, który bardziej troszczy się o to, co jest Chrystusa, niż o to, co jest jego. Bo inni szukają swego, on nie. Także, kochani, jest to możliwe. Jest to możliwe dla każdego z nas. I mamy przykłady ludzi, którzy poszli w taką stronę, żeby nie troszczyć się o siebie, ale troszczyć się o Jezusa Chrystusa, o to, co Jezusa Chrystusa i w tym budować tą jedność Kościoła, która jest tak bardzo ważna. Kochani, tak płynnie przechodząc w stronę wieczerzy, chciałbym, żebyśmy spojrzeli do listu do Koryntian jeszcze, dlatego że mówiąc o tej jedności, musimy sobie zdać sprawę, jak ważne to jest. Ta wieczerza, którą będziemy spożywać, ten chleb i to wino, one są właśnie symbolem naszej jedności, tak? Są symbolem jedności Kościoła. Po to Chrystus to zostawił nam wszystkim, żebyśmy doświadczali, nie tylko rozważając sobie o tym, ale w pewien sensie w fizyczny sposób doświadczali jedności przez to, że pijemy to wino, które symbolizuje krew naszego Pana, że jemy ten chleb, który jest jednym kawałkiem, a łamiemy go na wiele po to, żeby podzielić się nim ze sobą nawzajem. I to jest symbol jedności. Dlatego też dzisiaj myślałem o tym, żeby o tej jedności coś powiedzieć. To jest symbol, który powinien być dla nas ważny. I jest dla nas ważny. Chciałbym przeczytać z 11 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Ten fragment, który często jest cytowany, czytany w czasie właśnie wieczerzy, ale chciałbym go przeczytać w takim szerszym kontekście. Od wersetu 17 w zasadzie aż do 31. I Paweł, zwracając się do Koryntian, którzy mieli problemy z jednością, tak, czytamy na samym początku tego listu, że jedni się uważali za kefasowych, inni za pawłowych, jeszcze inni za apollosowych, nie umieli dogadać się ze sobą. I tutaj Paweł mówi właśnie w kontekście jedności i wieczerzy, mówi tak, od 17 wersetu będę czytał. A dając to zalecenie, nie pochwalam, że się schodzicie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Zresztą muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Także są pewne podziały, które nie są złe w pewnym sensie, tak? Bo wyjawiają prawdziwego ducha i to, kto prawdziwie jest chrześcijaninem, a kto nie. Ale Paweł dalej nie mówi o tego rodzaju podziałach, ale mówi, że są takie sytuacje. Ale mówi, wy, gdy się schodzicie w zborze, nie spożywacie w sposób należyty wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy i skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Nie, za to was nie pochwala. Czyli Paweł wskazuje na to, że ten kościół zbierał się i bogaci Prawda? Kiedyś wieczerza, tu mamy taki bardzo mikroskopijny ten kielich i niewiele tego chleba, ale kiedyś wieczerzy pańskiej towarzyszyła uczta, tak? Czy kolacja, czy obiad, nie wiem w jakich porach oni się spotykali, ale najwyraźniej każdy przynosił to, co miał, ale później niestety w tym zborze to, co przyniósł, to sam zjadał najprawdopodobniej, tak? Czyli kto przyniósł więcej, to zjadł więcej, kto mógł przynieść mniej, ten tam mógł czasami nic nie zjeść, tak? Bo nikt się z nim nie chciał dzielić. I to była jedna część tych podziałów. I dalej Paweł mówi o wieczerzy. Mówi, że ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy złamał i rzekł, bierzcie, jedźcie, to jest ciało moje za was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. I dalej mówi, przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Kochani, bardzo często to się cytuje o godnym spożywaniu w kontekście takim właśnie, bracie, siostro, rozważ swoje grzechy, tak, rozważ, co możesz mieć na sumieniu, zanim przystąpisz do wieczerzy pańskiej i nie wiem, wyznaj to Panu. I jest to słuszne podejście z jednej strony, ale wyraźnie tutaj w kontekście, kochani, widać, że głównym problemem tych ludzi były właśnie podziały i brak jednomyślności. Kiedy Paweł mówi o niegodnym spożywaniu z tej wieczerzy, to myślę, że w kontekście bardziej ma na myśli to, że oni byli podzieleni, niż to, że byli w jakiś tam sposób, przychodzili nie wyspowiadawszy się, tak, ze swoich jakichś moralnych upadków. I mówi, jecie i spożywacie niegodnie ciało i krew pańską, dlatego że jesteście podzieleni, że nie ma w was jedności, a to jest symbol jedności. Dlatego mówi, jest między wami wielu chorych, słabych, niemało zasnęło. I kochani, kiedy tak sobie myślałem o tym, to się nawet zastanawiałem w kontekście naszego ewangelicznego kościoła, który można często powiedzieć, że jest mały, słaby i podzielony i pewnie może dlatego taki jest, że nie ma wśród nas tak naprawdę jedności, która jest oparta nie na jednakowości, ale na szacunku prawdziwym, na prawdziwym wsparciu, na modlitwie o siebie nawzajem, na jakimś takim właśnie pod gromadzeniu się razem wokół spraw, które Bóg chce czynić w naszych miastach, w naszych krajach i gdzieś nie tylko w naszych krajach, ale na całym świecie, a bardziej skupiamy się na tym, jak zorganizować swoje, jak powiększyć swój zbór, jak powiększyć swój kościół, jak zrobić swoją służbę, swoją pracę, swoją konferencję i gdzieś tam to wszystko, zamiast budować jedność, wnosi tylko podziały i jakieś niesnaski. Także kochani, zanim przystąpimy do wieczerzy, to chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad tym, żebyśmy mieli takie parę minut refleksji, każdy osobiście. Też w kontekście, kochani, tego braku jednomyślności, którego owocem jest to, że my jesteśmy tutaj, inni są w innym miejscu i chociaż wszyscy jesteśmy ludźmi wierzącymi, chrystusowymi, to gdzieś spotykamy się w różnych miejscach, co też nie musi być złe, tak? Co też nie musi być złe, bo to nie o to chodzi, mówię, żeby wszystko zjednoczyć pod jednym szyldem. Ale ten podział, który jest pośród nas, on był czymś więcej niż po prostu stwierdzeniem, zróbmy dwie rzeczy, bo to będzie lepsze, tak? Bo to w jakiś sposób wiąże się z czymś, co Bóg tu chce uczynić. To niestety nie było do końca tym spowodowane, przynajmniej na ile ja jestem zorientowany, a nie we wszystkim jestem zorientowany. Ale chciałbym, żebyśmy się zastanowili na tym, mieli taką refleksję, pomodlili się, zapytali też Ducha Świętego, I być może podjęli jakieś decyzje też o tym, żeby jeżeli kogoś uraziliśmy, jeżeli nie ma tej jedności między wami a nimi, albo nimi a wami, to żebyście zastanowili się i podjęli pewne decyzje. Kogo, być może do kogoś trzeba zadzwonić i uznać go za wyższego od siebie i przeprosić. Być może trzeba jakąś sprawę, może niekoniecznie wyjaśniać, ale właśnie w takim sensie zakończyć poprzez odpuszczenie komuś czegoś. I być może takie sprawy są jeszcze niezałatwione w waszych sercach. Ja nie wiem, ja teraz jakby nie oskarżam was, że tego jest gdzieś tam dużo, ale po prostu zanim przystąpimy do wieczerzy, zastanówmy się nad tym. Podejmijmy w sercu być może jakieś decyzje. I niekoniecznie chodzi o to, żeby teraz wstać i już gdzieś dzwonić, coś robić, ale podjąć decyzję, że zrobię to w następnym tygodniu. Nie wiem, zadzwonię do takiej czy innej osoby, powiem przepraszam, powiem, nie wiem, że mi przykro. I nawet jeżeli on nie powie tego w drugą stronę, to nie ma problemu, bo ważne jest to, co płynie od nas. Inni ludzie muszą myśleć o sobie i ze swojej strony zastanowić się, w czym nas urazili, co nam zrobili, być może nie tak, gdzie potraktowali w nas w niewłaściwy sposób. Ale zastanówmy się nad sobą, nad naszym sercem. Dajmy sobie takie 5-10 minut milczenia i modlitwy po to, żebyśmy mogli przemyśleć te sprawy, podjąć pewne decyzje, pomodlić się do Boga, a później przystąpimy do wieczerzy właśnie z takim odświeżonym duchem, który będzie bliżej jedności może niż był poprzednio. Także módlmy się.